Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dzisiaj kolejny, trzeci odcinek w ramach Historii Żywej poświęcony żołnierzom wyklętym. Będzie między innymi o Stanisławie Kaśnicy.
Od października 1939 roku był w konspiracji jednym z czołowych działaczy tzw. Grupy Szańca, wojennej kontynuacji ONR ABC.
Natomiast po krótkiej przerwie zaczniemy od Sybiraków. Ważna rocznica minęła w zeszłym tygodniu.
Nawet w mojej rodzinie kobieta z małym dzieckiem wywieziona tam, daleko, w mrozy. No wyobraźmy sobie, jaka to musiała być siła woli, bo mimo wszystko przeżyła.
A za chwilę naszym gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jacek Butlewski, zapraszam.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty, gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak. Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża zna? Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty? Gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr? Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak.
Dzisiaj trzeci odcinek z naszej miniserii w ramach Historii Żywej poświęcony żołnierzom wyklętym, o żołnierzach z Wielkopolski, Łukaszu Cieplińskim i o Stanisławie Kaśnicy, ale o tym za minut kilkanaście, bo zaczniemy od Sybiraków. Za nami bardzo ważna rocznica pierwszej zsyłki Polaków na bardzo wrogie ziemie wschodnie. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, witam serdecznie.
Witam serdecznie państwa.
Były cztery w sumie zsyłki. Ta pierwsza to luty.
Tak, 10 lutego dokładnie, 40 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków z wschodnich województw Rzeczpospolitej, a więc tych terenów, które w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow i wojny z jesieni 1939 roku została zaaneksowana przez Związek Sowiecki. W tej pierwszej deportacji ocenia się, że wywieziono 140 tysięcy polskich obywateli. No i władze ZSRR traktowały te deportacje jako nie tylko jako formę walki z wrogami politycznymi, bo trzeba pamiętać, że w pierwszych grupach no to byli głównie urzędnicy państwowi, funkcjonariusze administracyjni, społecznicy, leśnicy. Przede wszystkim chciano właśnie dokonać eksterminacji polskich elit, ale też wykorzystać tych ludzi jako bezpłatną siłę roboczą. Poddani byli katorżniczej pracy w syberyjskiej taidze, przy mrozie, wśród rozprzestrzeniających się chorób.
I to nie takim mrozie, jak mamy obecnie, tylko dużo, dużo bardziej surowym.
Tak, rzeczywiście.
Kilkadziesiąt stopni na minusie.
Tak, więc uznać to trzeba za bardzo przemyślaną i planowo przeprowadzoną zbrodnię na polskim narodzie.
W Poznaniu mieliśmy w zeszłym tygodniu uroczystości nieco okrojone, bo wiadomo, pandemia koronawirusa, ale oddajmy teraz głos uczestnikom. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński i wicemarszałek Wojciech Jankowiak, uczestnicy uroczystości poznańskich.
Pamięć jest wyznacznikiem naszej wspólnoty, jest wyznacznikiem również naszej tożsamości. Tutaj w tym przypadku pamięć o tych, którzy są ofiarami wywózek na Sybir. To jest 81. rocznica pierwszej wywózki, kolejna była w kwietniu 40 roku, kolejne w 41 roku. Także ona pozostawiła trwały ślad w społeczeństwie polskim. Musimy o tym pamiętać i przestrzegać przyszłe pokolenia, ażeby do takich rzeczy więcej nie dochodziło.
To jest rocznica, którą właściwie to trudno nawet w jakikolwiek sposób określać, no bo tego się nie świętuje, to się po prostu pamięta. To były tragiczne wydarzenia, które doświadczyło wiele, wiele dziesiątek tysięcy ludzi i dziś trudno nawet sobie to, jak powiem, wyobrazić. Nawet w mojej rodzinie kobieta z małym dzieckiem wywieziona tam, daleko, mrozy. No wyobraźmy sobie, jaka to musiała być siła woli, bo mimo wszystko przeżyła. I to było udziałem wielu, wielu Polaków, nie tylko tam z Kresów Wschodnich, bo wiadomo, że migracje były ogromne i to dotknęło również i na pewno wielu Wielkopolan. I o tym trzeba pamiętać, nie świętować, a pamiętać.
Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, a wcześniej wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, uczestniczący w uroczystościach poznańskich upamiętniających pierwszą zsyłkę w miejscu bardzo ważnym dla tych ludzi, którzy są potomkami zesłańców, którzy żyją jeszcze w Poznaniu, bo to pomnik tuż obok Centrum Kultury Zamek ofiar Katynia i Sybiru.
W wielu miejscach Wielkopolski są Sybiracy upamiętnieni, zwłaszcza w naszych świątyniach, bo potomkowie tych, którzy wówczas zostali zesłani na Sybir, zadbali o to, zatroszczyli się, żeby w ten sposób upamiętnić właśnie tą akcję wyniszczania polskiego narodu, zupełnie dramatyczne losy rodzin. Zresztą Związek Sybiraków należy wciąż do bardzo aktywnych w różnych miejscach Wielkopolski. Ten związek prowadzi swoją działalność.
Za chwilę wracamy do głównego naszego tematu, a więc Żołnierze Wyklęci, odsłona trzecia. Wielkopolska, można powiedzieć, bo będzie o Łukaszu Cieplińskim. Thank you. Wielkopolscy bohaterowie, żołnierze wyklęci, Łukasz Ciepliński. Podstawowe informacje, najważniejsze fakty i Kacper Witt.
Podpułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług, urodził się 26 listopada 1913 roku w Kwilczu. Pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych. Jego rodzicami byli Franciszek i Maria z domu Kaczmarek. Uczęszczał do korpusu kadetów nr 3 w Rawiczu, a później do szkoły podchorążych piechoty w Komorowie Ostrowi Mazowieckiej. Od 1936 roku służył w 62 pułku piechoty w Bydgoszczy. W szeregach tej jednostki uczestniczył w wojnie obronnej 1939 roku. Walczył w bitwie nad Bzurą i Puszczy Kampinoskiej. Wyróżnił się w walkach pod Witkowicami, kiedy to w pojedynkę zniszczył 6 niemieckich czołgów i 2 wozy dowódcze. Za ten wyczyn generał Tadeusz Kutrzeba odznaczył go orderem Virtuti Militari. Generał odpiął ze swojego munduru własny order i wręczył go Cieplińskiemu. W 1940 roku zaangażował się w działalność konspiracyjną. Został mianowany komendantem podokręgu rzeszowskiego organizacji Orła Białego. Piął się po szczeblach organizacji. W czerwcu 1941 roku podlegało mu już 15 tysięcy osób. Doprowadził do doskonałego zorganizowania struktur wywiadu i kontrwywiadu, które zlikwidowały łącznie około 300 konfidentów gestapo i kolaborantów. Sukcesem jego podwładnych było choćby przechwycenie części pocisków V1 i V2 oraz wykrycie tajnej kwatery Adolfa Hitlera w tunelu kolejowym pod wsią Wiśniowa. W lutym 1944 roku przeprowadził antyukraińską akcję Wet za Wet, a w maju 1944 akcję Koźba, likwidację funkcjonariuszy hitlerowskich na swoim terenie. Prowadził estetyczny tryb życia, odznaczał się wyjątkową pobożnością. W połowie sierpnia wobec nakazu radzieckiego komendanta wojskowego o złożeniu broni przez AK zdecydował się o zejściu do konspiracji. Był przeciwny ujawnianiu się żołnierzy AK i wstępowaniu do Ludowego Wojska Polskiego. Wydał rozkaz o bojkocie mobilizacji. Współtworzył organizację NIE. Następnie związał się ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. We wrześniu 1945 roku został prezesem Okręgu Krakowskiego WIN, a w grudniu tego roku komendantem Obszaru Południowego. W styczniu 1947 roku utworzył 4. Zarząd Główny WIN. Jak piszą historycy, Ciepliński wprowadził WIN na najwyższy szczebel w historii jego istnienia, tak pod względem organizacyjnym, jak i ideowym. 28 listopada 1947 roku został aresztowany w Zabrzu przez funkcjonariuszy UB.
Najważniejsze fakty z życia Łukasza Cieplińskiego, bohatera z Wielkopolski, urodzonego w Kwilczu, zebrał Kacper Witt, z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. No i to jest bohater, który niestety, którego ciała nie odnaleziono do dzisiaj, chociaż zostawił pewien ślad przed śmiercią, połknął medalik. Niesamowita historia.
Tak, tak pisał w listach do swojej żony, że połknął medalik, żeby można było zidentyfikować jego zwłoki, bo zdawali sobie doskonale sprawę ci, którzy siedzieli na Mokotowie, że ich koledzy wcześniej pomordowani, ci, którzy jeszcze będą zamordowani, są chowani w bezimiennych grobach. No i rzeczywiście rozmawiałem kiedyś na ten temat z panem profesorem Szwagrzykiem. Okazało się, że nie jedyny Ciepliński wpadł na taki pomysł. Wielu żołnierzy łykało czy medaliki, czy obrączki z wygrawerowanymi imionami, żeby właśnie w ten sposób rodzina mogła ich kiedyś zidentyfikować. No, ale ta historia Cieplińskiego jest najbardziej znana i można sobie wyobrazić, co przeżywali wolontariusze na Łączce, kiedy pierwszy taki medalik został odnaleziony, bo wszyscy kojarzyli tą sprawę z Łukaszem Cieplińskim, a do dzisiaj niestety jego doczesne szczątki nie zostały zidentyfikowane. Wiemy, że to są jednak bardzo pracochłonne prace laboratoryjne, że jeszcze jest nadzieja na odnalezienie tych, których wciąż szukamy, bo oprócz Cieplińskiego to takimi najbardziej znanymi postaciami, których grobów jeszcze, doczesnych szczątków jeszcze nie odnaleziono, no jest też rotmistrz Pilecki, prawda, jest generał Nil, a więc to jest sprawa jeszcze otwarta. Ciepliński oczywiście jest związany z Wielkopolską przez fakt urodzenia się na tej ziemi i można powiedzieć, że po części wojskowej służby, bo ten jego wątek bydgoski od 1936 roku i walka w armii Poznań i Pomorze w czasie kampanii wrześniowej, to są te wątki związane z naszym regionem, ale jak słyszeliśmy w tej krótkiej nocie biograficznej, większość swojego życia konspiracji związał z Rzeszowszczyzną, bo tam działał w Związku Walki Zbrojnej w Armii Krajowej i też tam przeszedł do konspiracji poakowskiej. Ale można powiedzieć, że tych wątków z Wielkopolską związanych jest więcej już, jeżeli chodzi o zaangażowanie w antykomunistyczne podziemie pana pułkownika Łukasza Cieplińskiego przez osobę prymasa Polski, kardynała Chlonda i arcybiskupa, późniejszego arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Otóż Win od 1946 roku zabiegał o to, żeby nawiązać kontakty z prymasem Polski. Rzeczywiście do tych kontaktów doszło. Dosyć długo zajęło ustalenie historykom dokładnych jej liczby i ona tak do końca nie jest dzisiaj jeszcze jakoś sklasyfikowana, tych spotkań, które Ciepliński odbył z Chlądem. Mianowicie w zapiskach w diariuszu prymasa Polski, które prowadził właśnie ksiądz Antoni Baraniak, znajduje się w pewnym momencie zapisek, że u prymasa pojawił się pan Rostworowski z Krakowa. To był członek Winu, który dosłownie chwilę później został przerzucony do Anglii, aby tam organizować struktury w Londynie. W każdym razie po miesiącu znajdujemy w tym diariuszu krótki zapis, że pojawia się u prymasa Ostrowski od Rostworowskiego. Ostrowski to był jeden z pseudonimów konspiracyjnych Łukasza Cieplińskiego, ten najbardziej znany to jest Pułk, ale on się pod takim nazwiskiem ukrywał. No i później te spotkania, to można powiedzieć w ten sposób się przedłuża wątek Wielkopolski, te spotkania stały się jednym z największych zarzutów, jakie postawiono księdzu, biskupowi Antoniemu Baraniakowi, kiedy on z kolei został aresztowany w związku z uwięzieniem prymasa Wyszyńskiego we wrześniu 1953 roku i właśnie w jego akcie oskarżenia te relacje właśnie z Cieplińskim stały się podstawą do tego, że komuniści pod tym kątem prowadzili też śledztwo w jego sprawie i w zasadzie do końca to trwało i ten wątek się pojawia również w akcie uwolnienia księdza biskupa już w 1956 roku. Także pomimo tego, że większość swojej aktywnej konspiracyjnej działalności Łukasz Ciepliński prowadził jednak poza Wielkopolską, no to tych wątków, jak widzimy, jest różnych troszkę jeszcze związanych z jego rodzinnymi stronami poprzez właśnie te postaci, o których wspomniałem.
Historia żywa.
Jak wyglądały ostatnie dni Łukasza Cieplińskiego, bohatera z Wielkopolski, żołnierza niezłomnego, żołnierza wyklętego, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz?
Ciepliński spędził w więzieniach ubelskich 3 lata. Kiedy został przewieziony do mokotowskiego więzienia, poddano go brutalnemu śledztwu, jak zawsze w takich przypadkach. I 14 października 50 roku został skazany na poczwórną karę śmierci. Wyrok wykonano 1 marca 51 roku, a więc kilka miesięcy siedział na Mokotowie z tą świadomością, że już na wolność nie wyjdzie. Na szczęście odnalazły się po latach nieliczne grypsy, które kierował Ciepliński do swojej żony, i one oddają z jednej strony stan jego ducha. To był człowiek, który wydaje się, że bardzo spokojnie podchodził do tego, że zostanie na nim wykonana zasądzona kara śmierci, a więc rzeczywiście był bardzo duchowo poukładany. W tych grypsach przekazuje swojej żonie jakieś krótkie wiadomości z celi śmierci, między innymi taką, że siedzi z jednym z oficerów gestapo, a więc to znowu powtarza się ta historia upokarzania żołnierzy niezłomnych, że albo ubierano ich mundury Wehrmachtu czy innych formacji niemieckich, albo właśnie siedzieli w celach śmierci razem z gestapowcami i hitlerowcami, ale przede wszystkim z tych grypsów również wyłania się wielka wiara Cieplińskiego. On bardzo często odnosi się do Pana Boga, mówi o tym, że swoje życie składa u jego stóp Boga i Polski, że cieszy się, że może umierać za wiarę świętą, za Kościół w Polsce, za ojczyznę. Za to Panu Bogu dziękuję, że dał mu wspaniałą żonę, z którą przeżył piękne chwile, a więc to są rzeczywiście, jest korespondencja więzienna niezwykle wzruszająca. One w tym w ubiegłym roku zostały ponownie w bardzo zresztą pięknej szacie graficznej wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. Bardzo zachęcam do tego, żeby się z tym niezwykłym świadectwem zapoznać. Ono rzeczywiście bardzo mocno wybrzmiewa.
Kwilcz jest na drodze, niewielka miejscowość, na drodze do naszej granicy zachodniej. Ludzie często tą drogą wędrują, może przejeżdżając przez Kwilcz, może warto przypomnieć sobie, że był taki bohater właśnie z tej miejscowości. A za chwilę, po krótkiej przerwie muzycznej, o kolejnym bohaterze, o kolejnym żołnierzu niezłomnym, wyklętym z Wielkopolski. Dziś trzeci odcinek w ramach historii żywej poświęcony żołnierzom wyklętym. Nie dopowiedziałem w poprzednich minutach, że to wszystko jest związane ze świętem, które przed nami, 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I kolejnym bohaterem jest drugi z Wielkopolan, Stanisław Kasznica, Wielkopolanin z wyboru, bo rodzina pochodzi z Lwowa. Ojciec Stanisława to przedwojenny rektor naszego uniwersytetu, a więc wspaniała rodzina uniwersytecka, patriotyczna. Dodatkowo jeszcze Lwów, a więc jak najlepsze chyba skojarzenia możemy mieć z tą postacią i z tą rodziną.
Tak, to była rodzina rzeczywiście od pokoleń zasłużona na rzecz walki o wolną Polskę, ale też właśnie była to rodzina przedstawiciele klasycznej polskiej inteligencji. Oprócz tego, że Kasznica był synem właśnie wspomnianego pana profesora Stanisława Kasznicy, rektora Uniwersytetu Poznańskiego, to można chociażby wymienić wśród tych znanych potomków Kasznicy posła Antoniego Trębickiego. Dziadek jego także był profesorem, ale prawa kanonicznego w Szkole Głównej w Warszawie, także na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie we Lwowie. Ojciec ponadto oprócz tego, że był rektorem i wykładowcą, był przez pewien czas senatorem II Rzeczpospolitej, a więc rzeczywiście rodzina niezwykła, klasyczna polska rodzina inteligencka, bardzo mocno zaangażowana w sprawę narodową. Zresztą właśnie w okresie międzywojennym z tą grupą polityczną, ze Stronnictwem Narodowym, z NDC-ą Kasznica był związany, co również rzutowało na jego zaangażowanie już po 1939 roku w działalność konspiracyjną, bo był jednym ze współzałoczeli Związku Jaszczurczego. Była to wojskowa organizacja zewnętrzna członków przedwojennego ONR-u, a później był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych.
Przywołajmy najważniejsze fakty z życia tego wojennego już Stanisława Kasznicy, syna wielkiego rektora, Kacper Witt.
Podpułkownik Stanisław Kasznica, pseudonim Stanisław Wąsacz, urodził się 25 lipca 1908 roku we Lwowie. Był synem profesora i dwukrotnego rektora Uniwersytetu Poznańskiego Stanisława Wincentego Antoniego Kasznicy i Amelii Zmalawskich. Brał udział w kampanii wrześniowej, służąc jako oficer zwiadowczy, a następnie dowódca plutonu. Walczył w bitwie nad Bzurą, spod Kutna przeszedł do Warszawy, bronił stolicy. Za te walki odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Od października 1939 roku był w konspiracji jednym z czołowych działaczy tzw. Grupy Szańca, wojennej kontynuacji ONR-ABC. Był też jednym ze współzałożycieli Związku Jaszczurczego, wojskowej organizacji zewnętrznej ONR. Był jednym z założycieli Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej. Równolegle pełnił funkcję szefa administracji ogólnej Służby Cywilnej Narodu. Działał w Narodowych Siłach Zbrojnych. W marcu 1945 roku objął funkcję zastępcy komendanta Inspektoratu Ziem Zachodnich, a od kwietnia był pełniącym obowiązki komendanta tego obszaru. Utworzył w jego ramach trzy organizacje konspiracyjne: Armię Polską, Pokolenie Polski Niepodległej oraz Legię Akademicką. Później został pełniącym obowiązki komendanta głównego NSZ w Poznańskiem i Pomorskiem. Założył organizację Armia Podziemna. 15 lutego 1947 roku został aresztowany przez UB.
Najważniejsze informacje na temat Stanisława Kasznicy przypomniał Kacper Witt. Pytanie, co się dzieje po aresztowaniu, jak wygląda proces? Podobnie jak w przypadku innych bohaterów, tutaj tych różnic nie było, a więc absurdalne oskarżenia komunistycznych oprawców, niesprawiedliwy proces, no i śmierć na końcu.
Tak, dokładnie jest tak, jak pan redaktor mówi, kiedy Kasznica został przewieziony do więzienia Mokotowskiego, został właśnie poddany brutalnemu śledztwu, to mówią świadectwa tych, którzy odbywali karę więzienia w sąsiednich celach. I po tym okrutnym śledztwie 2 marca 1948 roku Kasznica został skazany na czterokrotną karę śmierci, którą wykonano 12 maja tegoż roku przez rozstrzelanie. Rodzina o wykonaniu kary śmierci nie została wówczas powiadomiona, no i Stanisława Kaśnicę pochowano w bezimiennym grobie w mundurze Wehrmachtu, a więc znowu powiela się ta historia, którą już żeśmy wspominali, ale no jego los po śmierci, los doczesnych szczątków był na szczęście inny niż tych bohaterów, których żeśmy wspominali, bo udało się je odnaleźć. Dokładnie w 2012 roku ekipa pana profesora Szwagrzyka na cmentarzu Powązkowskim w kwaterze Eł wśród 117 wówczas doczesnych szczątków osób pomordowanych w więzieniu mokotowskim zidentyfikowano jedne z nich jako należące do Stanisława Kaśnicy. W lutym 2013 roku odbyła się uroczystość oficjalnych not identyfikacyjnych. No i Kaśnica został uroczyście pochowany w tym panteonie Muzeum Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych, który dzisiaj znajduje się na Łączce. To jest właśnie jeden z tych, przy którego grobie dzisiaj możemy się pomodlić. Ale też został on upamiętniony w inny sposób. 11 maja 2013 roku odsunięto tablicę pamiątkową ku jego czci i jego brata na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu. Kilka ulic w Polsce, między innymi w Poznaniu, nosi jego imię. A więc to jest ten bohater, który do nas fizycznie powrócił z tamtych mrocznych czasów.
No i warto dodać, że obie postaci, i Łukasz Ciepliński, o którym mówiliśmy wcześniej, i Stanisław Kaśnica, to bohaterowie numizmatycznej serii Narodowego Banku Polskiego, wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni. Kolejne postaci tej serii będą, ja tylko zdradzę, że w tym roku czeka nas emisja upamiętniająca Huzara. Kazimierz Kamieński będzie upamiętniony na srebrnej monecie, na których byli upamiętnieni jakiś czas temu i Łukasz Ciepliński, i Stanisław Kaśnica. I a propos Kaśnicy, jeszcze warto chyba dodać, że ten skandaliczny wyrok komunistów został unieważniony. To było symboliczne wydarzenie w roku 1992. To nie przywróciło życia Kaśnicy, ale było ważne.
Tak,
symbolicznie.
To myślę, są ważne akty, które, jak często mawia pan prezydent Rzeczpospolitej, pan Andrzej Duda, to są akty, które przede wszystkim Polsce przywracają godność, bo godności tych naszych bohaterów, tych żołnierzy, którzy walczyli o wolną Polskę, nic na tym świecie nie jest w stanie zdeptać. Komuniści próbowali to robić, zakopując ich właśnie w bezimiennych grobach. Przez wiele lat tam spoczywali, nie mogliśmy ich odnaleźć, ale kiedy już do nas wracają, kiedy właśnie mają miejsce takie akty rewizji sądów, wyroków sądów stalinowskich, no to Polska odzyskuje godność.
dzisiejsza audycja, Historia Żywa, trzeci odcinek poświęcony żołnierzom wyklętym. Odcinek wielkopolski, bo i Ciepliński, i Kasznica byli bohaterami tego odcinka. Większość żołnierzy niezłomnych walczyło w latach 40. No i troszkę w 50., ale byli też tacy, którzy walczyli dłużej, właśnie pod koniec lat 50. i na początku 60., a był wśród nich między innymi słynny Lalek. I o Lalku będzie za tydzień, jako o tym, który walczył najdłużej.
Tak, oczywiście Józef Franczek, pseudonim Lalek, to jest najbardziej znana postać.
Ostatni wyklęty.
Tak, ostatni wyklęty, dokładnie zamordowany w 1963 roku. Warto wspomnieć, że właśnie 1963 metry to jest dystans biegu, który od lat jest organizowany w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bieg wyklętych, który w tym roku ze względu na pandemię został przełożony na maj.
Będą też inni bohaterowie, którzy walczyli bardzo długo, na przykład Andrzej Kiszka, pseudonim Dąb, ale opowiemy także o żołnierzu, który żyje i który będzie obchodził w tym roku setne urodziny. I można powiedzieć, że on walczył najdłużej. A chodzi mianowicie o generała Jana Podkorskiego.
Tak, walczył najdłużej, bo wciąż walczy o pamięć, o swoich kolegach, o żołnierzach formacji niepodległościowej. Pan generał rzeczywiście dożył sędziwych lat, ale wciąż jest bardzo aktywny. Wciąż możemy go widzieć na wielu uroczystościach w Poznaniu. Jeszcze do niedawna bardzo chętnie odpowiadał na zaproszenia. Sam miałem okazję organizować mu takie spotkanie w Pile. Postać zupełnie niezwykła i bardzo się cieszę, że również o panu generale będziemy mogli w tej audycji wspomnieć.
Do usłyszenia zatem za tydzień o stałej porze. Naszym gościem był, jak co tydzień, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.